Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Sztuka wojny to klasyczny traktat o strategii wojskowej, tradycyjnie przypisywany chińskiemu myślicielowi Sun Zi.
Wskazane wydanie jest nieabridżowanym anglojęzycznym audiobookiem Audible Studios z 2015 roku, interpretowanym przez Aidana Gillena.
Gillen jest tu narratorem, a nie autorem samego tekstu. Utwór nie jest historią kampanii ani podręcznikiem walki w dzisiejszym technicznym znaczeniu.
Tu zwięzły zbiór zasad dotyczących planowania, oceny sił, dowodzenia, rozpoznania, ruchu wojsk i ograniczania kosztów konfliktu.
Jego główny cel jest wyraźny – osiągnąć korzystny rezultat dzięki trafnej ocenie sytuacji, przygotowaniu i elastyczności, a nie dzięki bezmyślnej sile.
Książka od wieków bywa czytana również poza wojskiem, przez osoby zajmujące się zarządzaniem, negocjacjami i rywalizacją.
Takie zastosowania wymagają jednak ostrożności, ponieważ pojęcia przeciwnika, terenu czy podstępu pochodzą z realiów wojny.
Siłą tego tekstu pozostaje lapidarność i nacisk na relacje między informacją, decyzją oraz konsekwencjami działania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zwycięstwo zaczyna się od kalkulacji przed rozpoczęciem konfliktu. Jedną z najważniejszych zasad sztuki wojny jest to,
że wynik starcia w dużej mierze przesądza się przed wymarszem. Sun Zi zaleca porównywać własne położenie z sytuacją przeciwnika według kilku podstawowych czynników.
Między innymi spójności ludzi z przywódcą, warunków czasu i miejsca, jakości dowodzenia oraz organizacji sił. Nie chodzi o mechaniczną listę kontrolną.
Każdy czynnik wpływa na pozostałe.
Dobry dowódca może niewiele zdziałać, jeśli jego ludzie nie ufają celowi działania, a liczebna przewaga nie musi pomóc armii działającej w niekorzystnym terenie.
W praktyce traktat uczy rozdzielania życzeń od oceny faktów. Zanim podejmie się kosztowną decyzję, trzeba rozpoznać zasoby, ograniczenia, możliwe reakcje drugiej strony i cenę błędu.
To szczególnie użyteczne w planowaniu projektów lub negocjacji, o ile konflikt rozumie się metaforycznie, bez przenoszenia wojennej retoryki na relacje z ludźmi.
W polskim kontekście historycznym łatwo dostrzec wagę logistyki i warunków terenowych w działaniach militarnych.
Lecz tekst Sun Zi nie oferuje gotowej recepty dla konkretnych kampanii. Daje raczej dyscyplinę myślenia, najpierw rozpoznanie i porównanie warunków, potem decyzja.
Dzięki temu przygotowanie nie jest biernym czekaniem, lecz pierwszym etapem działania strategicznego.
Po drugie, najlepsza strategia ogranicza koszt wojny. Zamiast gloryfikować walkę, sztuka wojny zdecydowanie odrzuca obraz wojny jako celu samego w sobie.
Sun Zi podkreśla, że przedłużająca się kampania wyczerpuje ludzi, zapasy i zasoby państwa, nawet gdy początkowo przynosi przewagę.
Z tego wynika jego słynna preferencja dla szybkiego rozstrzygnięcia oraz dla zdobywania korzyści bez niszczenia wszystkiego po drodze.
Wysoko ocenia podporządkowanie przeciwnika bez otwartej bitwy, rozbijanie jego planów, osłabianie sojuszy i wykorzystywanie momentu, w którym opór staje się nieopłacalny.
Nie jest to pochwała bezwzględności, lecz chłodna analiza kosztu. Zniszczone terytorium, rozproszona armia i długotrwała wrogość mogą sprawić, że taktyczne zwycięstwo stanie się strategiczną porażką.
Ta perspektywa odróżnia traktat od tekstów skupionych wyłącznie na odwadze i waleczności.
W zastosowaniach cywilnych zasada oznacza, że warto szukać rozwiązań, które nie eskalują sporu, np. jasnych ustaleń, negocjacji lub zmiany warunków rywalizacji.
Nie usprawiedliwia manipulacji ani traktowania współpracowników jak wrogów.
Jej sens jest prostszy – mierzyć sukces pełnym bilansem skutków, a nie samym faktem wygrania pojedynczego starcia.
Właśnie dlatego tekst pozostaje użytecznym narzędziem do analizy konfliktu, choć wymaga etycznego osądu czytelnika.
Po trzecie, elastyczność i wykorzystanie terenu są ważniejsze niż sztywny plan. Sun Zi nie przedstawia strategii jako zestawu niezmiennych manewrów. Przeciwnie, stale podkreśla konieczność dostosowania działania do zmieniających się warunków.
Szczególne znaczenie mają teren, odległość, drogi zaopatrzenia, pogoda, morale oraz układ sił.
Dowódca powinien rozumieć, kiedy warto nacierać, kiedy utrzymać pozycję, a kiedy wycofać się bez traktowania odwrotu jako hańby. Teren w książce nie jest jedynie mapą.
To całe środowisko, które ogranicza jedne działania i otwiera inne możliwości.
Wąskie przejście, trudna przeprawa czy oddalenie od zapasów zmieniają wartość nawet bardzo licznej armii.
Z tego powodu Sunzi krytykuje dowodzenie prowadzone wyłącznie z abstrakcyjnej perspektywy rozkazów. Plan ma służyć sytuacji, a nie sytuacja planowi.
Współczesny czytelnik może odnieść tę zasadę do pracy organizacyjnej.
Budżet, kompetencje zespołu, regulacje, terminy i zachowanie partnerów są odpowiednikiem warunków, których nie wolno ignorować. Nie chodzi o improwizację dla niej samej.
Elastyczność wymaga wcześniejszego przygotowania, obserwacji i gotowości do korekty założeń.
Według polskiej tradycji lektury dzieł strategicznych często akcentuje się heroizm, natomiast Sunzi przesuwa uwagę na ocenę położenia.
To użyteczne przypomnienie, że odwaga bez właściwego rozpoznania warunków może zwiększać ryzyko, zamiast je zmniejszać.
Po czwarte,
podstęp i nieprzewidywalność mają tworzyć przewagę psychologiczną, jednym z najbardziej rozpoznawalnych.
Ale też najczęściej upraszczanych elementów sztuki wojny jest rola podstępu.
Sunzi opisuje konflikt jako sytuację, w której strony próbują wpływać na ocenę rzeczywistości przez przeciwnika. Ukrywanie zamiarów, pozorowanie słabości lub siły,
złudzenie co do kierunku działania i zmuszanie drugiej strony do niekorzystnych reakcji mogą pozwolić uniknąć kosztownej konfrontacji.
Kluczowe nie jest jednak samo oszustwo.
Podstęp ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest połączony z realną analizą możliwości i czasu.
Fałszywy sygnał, którego nie da się wykorzystać, nie tworzy przewagi.
Traktat zwraca też uwagę na rytm działania.
Należy być trudnym do przewidzenia, lecz jednocześnie umieć rozpoznać moment, w którym przeciwnik jest rozproszony, zmęczony albo źle ustawiony.
W ten sposób aspekt psychologiczny łączy się z logistyką i pozycją wojsk.
Przy przenoszeniu tej myśli na współczesne życie potrzebna jest granica etyczna.
W zarządzaniu czy negocjacjach bardziej trafnym odpowiednikiem jest ochrona poufnych planów, jasne ustalanie własnych granic i unikanie ujawniania wszystkiego przed czasem,
a nie kłamstwo. Tekst pomaga rozumieć, że decyzje zapadają na podstawie informacji, często niepełnej.
Dlatego przewaga informacyjna i zdolność do zachowania spokoju pod presją są równie ważne jak materialne zasoby.
Na koniec.
Rozpoznanie i wiarygodne informacje decydują o jakości dowodzenia. Końcowe partie traktatu poświęcone wykorzystaniu agentów pokazują,
jak wielką wagę Sunzi przypisuje wiedzy o przeciwniku.
Dowódca nie powinien opierać się na domysłach, wróżbach ani kosztownych próbach podejmowanych w ciemno.
Potrzebuje informacji o zamiarach, możliwościach, nastrojach i położeniu drugiej strony.
W dawnym kontekście oznaczało to pracę szpiegów i umiejętne zarządzanie źródłami.
Ważna jest tu nie tylko zdobyta wiadomość, lecz także jej ocena.
Informacja spóźniona, niesprawdzona albo źle zinterpretowana może prowadzić do katastrofalnej decyzji.
Sunzi dostrzega również, że ludzie wykonujący zadania rozpoznawcze wymagają właściwego traktowania, wynagrodzenia i dyskrecji.
To praktyczne spojrzenie odróżnia jego wywód od abstrakcyjnych rozważań o geniuszu wodza.
W dzisiejszych zastosowaniach zasada nie oznacza inwigilacji ani przekraczania prawa.
Może oznaczać rzetelne badanie rynku, weryfikowanie źródeł, słuchanie osób najbliżej problemu oraz rozróżnianie danych od interpretacji.
Dla polskich czytelników, przyzwyczajonych do analizowania wydarzeń historycznych przez pryzmat niepełnych relacji i sprzecznych przekazów, będzie to szczególnie czytelne.
Sztuka wojny przypomina, że informacja sama nie jest jeszcze przewagą.
Staje się nią dopiero wtedy, gdy trafia do kompetentnej osoby we właściwym momencie i wpływa na konkretne działanie.
Podsumowując, sztuka wojny będzie wartościowa przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych historią idei, strategią, przywództwem i mechanizmami konfliktu.
Mogą po nią sięgnąć także osoby pracujące nad planowaniem, negocjacjami lub analizą ryzyka.
Pod warunkiem, że nie będą traktować języka wojny jako dosłownego modelu relacji zawodowych. Największa praktyczna korzyść płynie z nawyku zadawania kilku pytań przed działaniem.
Jakie są rzeczywiste warunki? Czego nie wiemy? Ile będzie kosztować eskalacja? Gdzie leży przewaga? I czy istnieje rozwiązanie mniej wyniszczające niż bezpośrednie starcie?
Tekst uczy też, że sprawne przywództwo łączy dyscyplinę z umiejętnością reagowania na zmianę, a informacje są użyteczne tylko wtedy, gdy prowadzą do lepszej decyzji.
Na tle wielu współczesnych książek o strategii wyróżnia go zwięzłość i koncentracja. Nie buduje rozbudowanej teorii organizacji, nie opiera się na badaniach biznesowych i nie oferuje uniwersalnych kroków do sukcesu. Zamiast tego przedstawia trwałe napięcia obecne w każdej rywalizacji między planem a zmiennością, siłą a kosztem, tajnością a wiedzą.
Audiobook w interpretacji Aidana Gilliana daje anglojęzycznemu tekstowi wyrazistą formę słuchowiskową, lecz jego wartość zależy przede wszystkim od samego traktatu.
To lektura krótka, wymagająca wolniejszego odbioru i krytycznej interpretacji.
Najlepiej czytać lub słuchać jej nie jako instrukcji manipulacji, lecz jako historyczne źródło zasad odpowiedzialnego kalkulowania konsekwencji działania.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Aidan Gillen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.